Dobry wieczór. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Kłaniam się pięknie. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś, proszę Państwa, o asertywności, niełatwej sztuce komunikacji, której można i warto się nauczyć. Dlaczego ludzie nie zachowują się asertywnie? Jak zbudować asertywny komunikat? O asertywności w związkach, o asertywności w relacjach z bliskimi porozmawiamy dziś, a muzycznie dawno niesłyszana Maria Peszek. Zaczynamy.
Mam kota na gorącym dachu mojej głowy. On czuwa nad smakiem i kolorem moich nocnych spraw. Chociaż ciemno, on w środku się żarzy, w mroku błyszczy, ja mruczę i marzę, że mam psa na niebie, wyprowadzam go na spacer wśród gwiazd. Bez smyczy, bez kagańca, hula wśród niebieskich traw. Chociaż ciemno, on w środku się żarzy, w mroku błyszczy, jak wirże i marzę, że mam kota na gorącym dachu mojej głowy. On czuwa nad smakiem i kolorem moich nocnych spraw. Chociaż ciemno, ja w środku się żarzę, świecę mrokiem i tęsknię za smokiem. Tęsknię za smokiem. Ha. Ha, ja. Tęsknię za smokiem. Ha, ha, ja. Tęsknię za smokiem. Tęsknię za smokiem.
Maria Peszek z płyty sprzed 14 lat. A Państwa i moim gościem jest dziś Kamila Rowińska, coach, trener, autorka książek o tematyce biznesowej i rozwojowej. Rozmowę tym razem nagrałam wcześniej. Pani Kamilo, napisała Pani książkę Kobieta asertywna. Czy asertywność jest potrzebna tylko kobietom? Dlaczego z kobietą tę asertywność Pani połączyła?
Jeżeli kiedyś znajdę czas, to oczywiście napiszę książkę Mężczyzna asertywny również. Jak najbardziej każdy człowiek warto by było, aby był asertywny. Natomiast kobiety w Polsce, bo to głównie do Polek jest skierowana ta książka, z mojego doświadczenia już ponad 20 lat współpracy z kobietami wynika, że bardzo często zachowują się w sposób uległy. Później czasami przychodzą w zachowania agresywne, natomiast ta asertywność gdzieś jest pomijana. Dlatego właśnie kobieta.
Asertywność przez lata nabrała takiego pejoratywnego wydźwięku, ponieważ ludzie mylą ją często z zachowaniami bezczelnymi, agresywnymi. I tak naprawdę nie wiedzą, czym jest asertywność. To może od początku. Czym według Pani są zachowania asertywne?
Zachowania asertywne to jest taka umiejętność wyrażania swoich uczuć, opinii, aby nie mieć świadomej intencji ranienia innej osoby, ale jednocześnie, żeby pozwolić sobie na na wyrażenie właśnie, czy tego swojego uczucia, czy opinii, czy potrzeby. Czasami to jest odmowa, w związku z czym no, po takich amerykańskich szkoleniach ludzie to sobie zapamiętali, że asertywność to jest umiejętność mówienia nie. A tymczasem przecież asertywność czasami to jest umiejętność powiedzenia tak, albo czasami to jest umiejętność powiedzenia dziękuję.
Albo proszę.
Albo proszę cię o to. Asertywność to jest założenie, że ja jestem w porządku, ponieważ mam prawo poprosić, mam prawo wyjść z jakąś inicjatywą, ale również danie innym ludziom prawa do tego, aby odmówić, aby mieli inny pomysł, albo aby żyli po swojemu.
Pracowała Pani w korporacji, pracowała Pani z kobietami, odbyła Pani setki warsztatów dla kobiet. Jak Pani zdaniem wygląda umiejętność zachowania asertywnych u kobiet w Polsce? Mamy z tym duży problem na wielu poziomach?
Myślę, że ponieważ jesteśmy wychowywane jako kobiety na grzeczne dziewczynki, albo na miłe, albo na usłużne, pomocne, sympatyczne, pokorne, to później, kiedy już dorastamy i chcemy zawalczyć o siebie, to wtedy, kiedy kobieta chce wyrazić jakiś sprzeciw, albo jakoś jasno zaznaczyć swoje stanowisko, to bardzo często jest oceniana negatywnie, że jest zołzą, albo że tak się strasznie rozpycha. O mężczyźnie mówi się wtedy, że on dba o swoje interesy.
Tak, że jest przedsiębiorcą. Czy rzutki.
Dokładnie, że jest no, taki po prostu konkretny. A jak kobieta jest konkretna, no to bardzo często jest to odbierane jako taki zarzut dla niej, no bo mamy gdzieś tam podświadomie już wdrukowane jakieś role dla kobiety i dla mężczyzny i to, w jaki sposób kobieta powinna się zachowywać, jaka powinna być. Wychowujemy w ten sposób dziewczynki, no później one na takie wyrastają, w związku z czym bardzo często są po prostu uległe. Są ciche, są zbyt skromne, a tak jak powiedziałam wcześniej, czasami, kiedy już nie wytrzymują, to pękają i zachowują właśnie się w sposób agresywny. Zamiast wprost powiedzieć po prostu na bieżąco, jak się z daną sytuacją czują, czego by oczekiwały w zamian. Nie dają sobie do tego prawa.
Pani pisze w swojej książce o czymś, co jest bardzo ważne w aspekcie asertywności, że najczęściej nie wysysamy jej z mlekiem matki, że musimy się jej po prostu nauczyć. Uległość mamy pod ręką. Manipulacyjne zachowania mamy pod ręką. Z agresją świetnie sobie radzimy, nie musimy się jej wcale uczyć. Natomiast zachowania asertywne, to tak jak Pani mówi w swojej książce, to tak jak nauka zupełnie obcego języka.
Tak, to prawda, zwłaszcza, że dopiero od jakieś ostatnie lata pokazują taki sposób wychowywania ogólnie dzieci, nie jako takie pokorne ciele, albo jako dziecko, które ma zrobić, bo ma zrobić, albo już coraz rzadziej mówimy, że dzieci i ryby głosu nie mają.
Całe szczęście,
tak,
rzadziej.
Tak, dokładnie. A jednak wcześniej wciąż to słyszeliśmy w dzieciństwie, w związku z czym takie przekonanie po prostu w ludziach wyrasta. I jeżeli od małego nie uczy się nas asertywności, czyli ktoś nie pozwala nam wyrażać swoich uczuć, bo czasami na przykład dziewczynka się złości jako mała i ktoś jej mówi, nie złość się. Po co się złościsz?
Złość piękności tak. Szkodzi.
Złość piękności szkodzi, albo po co się złościsz, tak się pozłościsz, to potem ci nikt nie będzie chciał się z tobą bawić, tak? Czyli tak wysyłamy taki przekaz, że to, co ty czujesz, to, co ty chcesz teraz wyrazić, nie jest ważne. W związku z czym zagraj kogoś innego i wtedy wszystkim się będziesz podobać i będą chcieli się z tobą bawić. Czasami oczekujemy od dzieci bezwzględnego posłuszeństwa. Oczywiście, że są sytuacje, w których rodzic potrzebuje oczekiwać od dziecka, że ono dostosuje się do zasad, ale jednak też ważne jest, aby dawać temu dziecku szansę na to, aby ono w ogóle mogło wyrażać siebie, swoje uczucia, swoje emocje, swoje zdanie i aby pozwalać mu w ogóle je mieć i pokazywać mu, że to jest ważne. Jeżeli tego nie otrzymujemy w dzieciństwie, a większość z nas tego nie otrzymała, no to później to nie jest tak, że nagle mamy 18 lat i po prostu bach, nagle jakoś się zmieniamy po prostu w ludzi asertywnych. To, co jest niesamowite, to to, że czasami rodzice bardzo są tacy przytłaczający i inwazyjni w stosunku do swoich dzieci i chcą, żeby dzieci ich słuchały i były posłuszne bezwzględnie, a jednocześnie chcą, aby to same dziecko było takie walczące o siebie na przykład w pracy albo w związku, czy w ogóle w grupie rówieśniczej.
Ja się dwie wykluczające tak, się zupełnie tak. Rzeczy i postawy.
Dokładnie. Ja się zastanawiam, jak to dziecko nagle z takiego, które przez 18 lat po prostu cicho siedziało w kącie i czekało, aż ktoś je zauważy i miało się na wszystko zgadzać i kupować argument nie, bo nie, nagle ma pójść do szefa i powiedzieć, że w ogóle coś by chciało po prostu, żeby było inaczej. Albo do żony, czy do męża. No to jest niemożliwe.
To jest ósma pani książka. Książka Kobieta asertywna. Dlaczego za asertywność zabrała się pani dopiero za ósmym razem?
Też się długo zastanawiałam, natomiast wielokrotnie w swoich poprzednich książkach, zarówno w Kobiecie Niezależnej, jak również w książce Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale, poruszałam ten temat asertywności, ale on był tylko i wyłącznie dotykany.
Przy okazji.
Tak, przy okazji, ponieważ wiedziałam, że to jest taka podstawowa kompetencja, która po prostu jest dla ludzi niezbędna. Im dłużej prowadzę szkolenia, bo od 2010 roku mam firmę szkoleniową, im dłużej prowadzę szkolenia, uczę ludzi sprzedawać, zarządzać zespołem, budować swój kalendarz, czyli zarządzać sobą w czasie, tym bardziej zauważam, że u podstaw tego wszystkiego leży po prostu asertywność i komunikacja asertywna. I jeżeli ktoś chce świetnie sprzedawać, jeżeli on się nie komunikuje w sposób asertywny, nie daje sobie prawa do tego, żeby złożyć ofertę i żeby przyjąć odmowę bez popłakania się w kącie przy okazji, no to on nie będzie miał sukcesów. Jeżeli ktoś buduje zespół, a nie jest asertywny, nie pozwala zespołowi komunikować się asertywnie, no to również on tego nie zrobi z sukcesem i w pewnym momencie wróciłam do takiego źródła. I to jest jeden powód. A drugi powód jest taki, że ja bardzo czuję odpowiedzialność, która ciąży na autorze książki i bardzo odpowiedzialnie podchodzę do każdej ze swoich książek i prowadziłam warsztaty i ciągle tak czułam, że jeszcze chciałabym zebrać jeszcze jakieś nowe doświadczenia, jeszcze jakiś nowy punkt widzenia, jeszcze czegoś się douczyć, jeszcze czegoś się doszkolić, jeszcze to sprawdzić, jeszcze tamto sprawdzić. I to powodowało, że tak jakoś tą książkę po prostu odkładałam na później. Ale teraz za to mam takie poczucie, że dla mnie taka książka i te wszystkie przykłady to jest taka operacja na otwartym sercu dla ludzi. Niektórzy mówią, ach, co jest taka asertywność, tam pierdoły, nic takiego wielkiego, a jednak jeżeli ktoś zacznie stosować przecież te zasady w swoim życiu, w komunikacji z bliskimi, to jego życie naprawdę bardzo się zmienia, diametralnie. Więc wiedziałam, że potrzebuję być naprawdę bardzo, ale to bardzo rzetelnie przygotowana do tej książki, z takim bardzo odpowiedzialnym podejściem, z dużą ilością przykładów i szerokim zrozumieniem. Dlatego tyle.
Kamila Rowińska, coach, trener, autorka książek biznesowych i rozwojowych. Tydzień temu w Nocnych Rozmowach, przypomnę, rozdawałam Państwu książkę pani Kamili, Kobieta asertywna, a dziś wcześniej nagrana rozmowa z autorką. Natomiast śpiewa Maria Peszek.
Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. Chcę pokochać anioła, który ma na moim punkcie fioła. W mojej nieziemskiej sukience bierze mnie na prędce i nie muszę być dla niego wcale goła. Kwadratura koła dla niego wcale goła. Kwadratura koła. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Polecimy razem na niebieskie łąki. Tam się wystroimy jak gwiezdne pająki. Samolot pisze wiersz na niebie, wysyłam go do ciebie, taki krótki SMS. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź. Czekam, przyleci mnie weź.
Maria Peszek jeszcze zaśpiewa, a my wracamy do rozmowy z Kamilą Rowińską.
Powiedziała pani, że kiedy człowiek zaczyna stosować, używać, korzystać z asertywności, to jego życie się zmienia. No rzeczywiście, jeśli na przykład tradycyjnie, powiedzmy, i stereotypem trochę polećmy, przez lata żona była cicha, usługująca mężowi, biorąca wszystkie obowiązki na siebie i nagle domaga się podziału obowiązków i nagle mówi o tym, że czuje się zmęczona i nie ma ochoty dzisiaj zrobić tego czy tamtego, to mąż może powiedzieć, a co ty byłaś na jakimś szkoleniu z asertywności, a ty taka wyszczekana nagle się zrobiłaś, zepsuli mi żonę.
Tak, oczywiście, no, z jego punktu widzenia, jasne, tak, mogli mu, może myśleć, że mu zepsuli żonę, bo dotychczas miał po prostu służącą, miał wygodne życie. I teraz pytanie, no z jednej strony jemu zepsuli żonę, a pytanie, jak długo ona chciała właśnie w tej roli żyć?
Tak, osoby wiecznie usługującej.
Dokładnie, i takiej uległej, i takiej, która no jednak nie daje dojść do głosu swoim potrzebom. I każda osoba, która z uległości nagle zacznie zachowywać się w sposób asertywny, potrzebuje się liczyć z tym, że być może w towarzystwie, towarzystwo, które korzystało jasno z tej uległości, no będzie zawiedzione. Być może niektórzy będą się zachowali przez jakiś czas agresywnie, będą manipulować tą osobą i będą próbować ją, że tak powiem, przywrócić na poprzednie tory. I to jest zupełnie naturalne ich zachowanie i w żaden sposób bym się nie dziwiła im. Pewnie też bym tak robiła, gdybym była agresorem w jakichś sytuacjach. To gdybym miała utratę jakichś korzyści, pewnie bym o nie walczyła, więc jak najbardziej rozumiem te osoby.
Często brak asertywności wiąże się z niską samooceną, z takim przeświadczeniem, że nie zasługuję, że ty jesteś okej, ale ja nie jestem okej.
Tak, dokładnie i właśnie to stoi u podnóża asertywności, że asertywność zakłada, że ja jestem okej i ta osoba jest okej i ja mam prawo żyć zgodnie ze swoimi wartościami. I jeżeli moją intencją nie jest jakieś świadomienie, ranienie innych ludzi, to mam prawo je realizować. nawet jeśli narażę się na jakieś niezrozumienie otoczenia albo brak poklasku, albo ktoś powie, że jego zdaniem to jest w ogóle zrobione źle na przykład. Jeżeli mamy takie zdrowe poczucie własnej wartości swoje, nie mówię tutaj arogancję, tak, tylko takie zdrowe wewnętrzne poczucie własnej wartości, to nie będzie nam tak bardzo przeszkadzało to, że inni ludzie nie rozumieją na przykład naszego stylu życia, albo sposobu, w jaki pracujemy, albo że nie podoba im się to, w jaki sposób mamy urządzony na przykład swój dom, ponieważ no przecież nie musi się to podobać wszystkim. A jeżeli mamy takie niskie poczucie własnej wartości, to cały czas będziemy starali się po prostu zapracować sobie w jakiś sposób na uwagę, na przychylność otoczenia, na to, żebyśmy byli godnymi tego, aby ktoś się nami zainteresował.
A no w związku i... kochał, prawda? Tak, też ciągle właśnie. Zasługujemy, chcemy zasłużyć na miłość. Mhm.
Dokładnie. Tak, no i wtedy automatycznie spełniamy jakąś rolę, którą ktoś nam nadaje. Ta druga osoba ma spełniane swoje zachcianki, ale tak naprawdę czy my ją tak szczerze kochamy i czy to jest taki związek, w którym my się czujemy spełnieni, czy to my jesteśmy w tym związku dlatego, że boimy się po prostu odrzucenia i tego, że ktoś nas zostawi. I tak sobie myślę, że gdyby na przykład mój mąż spełniał jakieś moje życzenia, zachcianki, ja bym myślała, że on to robi z miłości, bo tak po prostu ma ochotę sprawić mi jakąś radość, a on by to robił tylko i wyłącznie ze strachu, a gdzieś tam wewnętrznie psioczyłby na mnie i by myślał, że jestem straszną zołzą, to jest przykre tak naprawdę przecież w relacji i w związku.
Kamila Rowińska o asertywności dziś w nocnych rozmowach śpiewa natomiast Maria Peszek z płyty Miasto Mania.
Moje miasto, z deszczu rzęta.
W swojej książce Kobieta asertywna pani podaje konkretne przykłady zachowań, co jest fantastyczne, jak możemy zachować się ulegle, agresywnie, manipulacyjnie, no i właśnie jak brzmią wypowiedzi asertywne. Asertywne w związku, w przyjaźni, w pracy, wobec dzieci, wobec rodziców. To są wszystko niezmiernie trudne sytuacje, bo łatwo powiedzieć, zachowaj się asertywnie, a z drugiej strony tak strasznie boimy się odmówić na przykład teściom, albo poprosić męża, żeby się nie spóźniał, albo porozmawiać z nim, kiedy mamy wrażenie, że być może nas zdradza, chociaż nie mamy pewności. Tam wszędzie są emocje w tych sytuacjach. Jak je okiełznać? Jak stanąć przed tą drugą osobą i tupnąć nogą, powiedzieć nie? Nie chcę, żebyś się tak zachowywał, ponieważ mnie to rani, albo mamusiu kochana do teściowej, nie pojedziemy z wami na narty, mimo że już je opłaciliście, ponieważ za późno nas o tym poinformowaliście, mamy inne plany. No to wszystko jest taka koronkowa robota komunikacyjna, nauczenie się tej asertywności, prawda?
Dokładnie. Dokładnie. Tak jak pani wcześniej zauważyła, asertywność to jest tak jak obcy język, w związku z czym ja tutaj w książce podaję gramatykę, podaję przykłady, no ale jednak odwagę w sobie do tego, aby się skomunikować w sposób asertywny, będzie trzeba w sobie znaleźć. Niektórzy piszą sobie na początku to, co chcieliby powiedzieć.
I bardzo dobry pomysł, tak. To jest takie ćwiczenie na sucho.
Tak, dokładnie. I to bardzo, bardzo pomaga. Jeżeli jest ogromnie zaogniona sytuacja i ona już jest taka naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocna, to być może czasami lepiej jest napisać list, jeżeli nie potrafimy po prostu
wyrazić tego, co czujemy i o co nam chodzi.
Tak, i tak się wyrazić dobrze w słowach, żeby nie mieć, bo jednak jeżeli to będzie w emocjach powiedziane z naszej strony, przyjęte oczywiście, oczywiście, że też w emocjach prawdopodobnie, to nie zostanie tak naprawdę usłyszane to, co zostało powiedziane, tylko to, co gdzieś tam wybrzmiało. Nie zawsze druga strona jest gotowa na asertywne komunikaty, przecież to trzeba mieć niezwykłą dojrzałość w sobie, żeby jednak rozmawiać ze sobą w sposób asertywny, więc no, trzeba się liczyć z tym, że ten nasz komunikat może nie być dobrze przyjęty, w sensie dobrze, łagodnie, o tak powiem.
Dobrze ze zrozumieniem.
Tak, dobrze ze zrozumieniem i że ta osoba powie, o tak wspaniałe, to cieszę się, że mi to mówisz, tak, że nie pojedziesz z nami na narty, to my w przyszłym roku powiemy wam wcześniej. Dziękuję ci za szczerość. No prawdopodobnie tak nie będzie, tylko pojawią się jakieś wyrzuty, jakaś właśnie tego typu manipulacje, tak, bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo my to o was dbamy,
a wy taka niewdzięczna.
Dokładnie, gdzie tu jest wdzięczność, my się staramy. I to jest pewnego rodzaju nauka. I to nie jest tak, że mnie tylko łatwo mówić, bo ja też mam teściową, teścia i rodzinę, i mam dzieci, i mam męża, i no tylko rodzeństwa nie mam, tak? Więc nie, tutaj nie mogę tego przećwiczyć. Mam zespół, którym zarządzam, klientów, współpracowników, więc też oczywiście doświadczam tego wszystkiego codziennie i wiem, jakie to jest czasami trudne. Ja sobie ćwiczę na sucho takie asertywne swoje komunikaty, które chciałabym wypowiedzieć. W ogóle.
Czyli pani też się cały czas uczy tej asertywności. To nie jest tak, że wydaje nam się, że już w paru sytuacjach sobie poradziliśmy, to teraz jakoś pójdzie.
Nie, absolutnie. To asertywność to jest coś, co jest po prostu niekończącą się nauką, tak jak języka, tak, którego się uczymy obcego. Zawsze pojawiają się nowe sytuacje i no to właśnie ta asertywność się odpala wtedy, kiedy chodzi o coś naprawdę takiego, co wzbudza w nas właśnie emocje, ponieważ ona jest oparta też o nasze wartości. Czyli jeżeli my mamy określone wartości, które zostały naruszone i my stajemy w obronie tych wartości, to naturalnie towarzyszą nam emocje, które no, potrzebujemy po prostu okiełznać, uspokoić, dać im szansę w ogóle, żeby wybrzmiały.
I najczęściej te emocje zamieniają się w agresję, w zachowanie agresywne, a nie asertywne, prawda?
Tak, zwłaszcza jeżeli dłużej dłużej sobie pozwalamy na tego typu sytuacje, tak? Czyli jeżeli długo trwa jakaś sytuacja, znosimy coś, tak się zbiera, aż w końcu następuje. Tak, i później się wyleje, jest awantura, no jest obraza majestatu mniej więcej na pół roku, prawda? W zależności od tego, z kim się kłócimy. No a może warto by było jednak w międzyczasie już rozmawiać, wtedy, kiedy jeszcze się nam nie nazbiera. A jeżeli już nam się tak bardzo dużo nazbierało, to zacznijmy po prostu od jakichś takich małych rzeczy. Tak, aby wysyłać taki sygnał do tej drugiej strony, że coś się zmieniło. Jeżeli oni się zaczną dopytywać, tak, a co ty taka wyszczekana, albo coś w tym stylu, pomimo tego, że to w ogóle nie był wyszczekany komunikat, ale no...
Ale stanowczy.
Tak, ale stanowczy. I na przykład powiedzieliśmy, że nie odpowiada mi to, albo nie mam inne plany, albo wolałabym, żeby to zostało zrobione inaczej, albo czuję się z tym niekomfortowo, proszę cię, przestań to robić. To pomimo tego, że to są normalne, proste komunikaty, w żaden sposób nie są jakieś takie obraźliwe, no to mogą być jednak tak przyjęte.
No, brzmią troszkę inaczej niż nasze standardowe odpowiedzi.
Dokładnie, więc może stopniowo przyzwyczajajmy po prostu nasze otoczenie do tego, że jednak już nie będzie tak jak zawsze.
Z Kamilą Rowińską, coachem, trenerką, rozmawiam dziś o asertywności, a muzycznie Maria Peszek.
To snu cię kołyszę, lecz wpierw się tobą nasycę. Zabiorę i przemycę twoją tajemnicę.
mówiłam, że w książce pani Kamilo, Kobieta asertywna, jest dużo z życia wziętych, bardzo ciekawych, bardzo interesujących sytuacji, w których asertywność właśnie mogłaby się przydać. I pisze pani o asertywności związku, dając przykład listu, który do pani przyszedł, i czytelniczka napisała: kiedy mówię mojemu mężowi, co czuję, on odpowiada: twoje uczucia to twoja sprawa, będę robił, co chcę, bo mam do tego prawo. I słuchaczka pyta, czy czytelniczka pyta, co mogę zrobić w takiej sytuacji. I pani słusznie tu napisała na początku, że poczuła pani duży smutek, czytając o takiej reakcji męża, który mówi, że będę robił, co chcę, i twoje uczucia to twoja sprawa, bo to takie odcięcie i absolutne już na starcie nieliczenie się z uczuciami, no, wydawałoby się, najbliższej ukochanej osoby.
Dokładnie. Bardzo mnie zmroziła w ogóle ta wiadomość, a dostaję po prostu setki różnego rodzaju właśnie zapytań o tę asertywność. I to, co... Dwie rzeczy tutaj mnie zmroziły. Pierwsza to jest taka, że w ogóle najbliższa osoba w życiu może coś takiego powiedzieć, a druga to taka, że miałam wrażenie, że ta czytelniczka, która napisała tę wiadomość, tak jakby to było dla niej takie, tak jak ona by nie czuła powagi w ogóle tego komunikatu, który on jej wysłał, że...
Tak jakby on powiedział: słuchaj, nie będę mył naczyń, bo tak, po prostu tego nie lubię.
Dokładnie, dokładnie.
Jakby to była tej rangi sprawa, tak, nieważna.
Tak, tak, a on tutaj jej po prostu, no, posunął taki konkretny komunikat, który dla mnie oznacza: nie jesteś dla mnie ważna, nie kocham cię, mam cię po prostu w nosie. W nosie mam też to, co ty myślisz, co ty czujesz w ogóle i tak dalej. Bujaj się. To jest właśnie coś w tym stylu. Tak, i to tak.
Przypomnę państwu jeszcze raz, jak co odpowiedział mąż. Twoje uczucia to twoja sprawa. Będę robił, co chcę, bo mam do tego prawo. Może ten mąż myślał, że się właśnie asertywnie wyraża.
Tak, mógł tak myśleć. Nie wiem, na jakim szkoleniu był, ale jeżeli przyjrzymy się definicji, że chodzi o to, aby wyrazić swoje uczucia bez jasnej, świadomej intencji do tego, aby ranić inną osobę, no to zapytałam go o jakąś definicję jego miłości może w tym wypadku. Czym to dla niego jest i kim dla niego w ogóle jest żona.
I powiedziała pani, no, chciałabym, żeby słuchacze to usłyszeli, zanim sięgną po książkę, albo właśnie dlatego sięgną po książkę tym bardziej, jak powiedzieć o tym, co przeżyła ta żona, słysząc takie diktum, asertywnie. I jedna z propozycji pani jest taka: usłyszałam przed chwilą, że moje uczucia się dla ciebie nie liczą. Rozumiem to tak, że jestem ci obojętna. To stawia naszą relację w zupełnie innym świetle. Jeśli to, co czuję jako człowiek, nie ma dla ciebie znaczenia, to w jaki sposób możemy zbudować relację bazującą na wzajemnym szacunku?
No to takie bardzo... Tak. Bardzo ładne. Można się tego nauczyć na pamięć.
Tak, można się nauczyć. Mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.
Tak. Nikomu nie życzymy.
Dokładnie. Natomiast właśnie dlatego ja polecam, żeby się przygotowywać do tej asertywności, do takiego komunikatu wcześniej i na papierze, żeby móc właśnie przemyśleć to, co się wydarzyło, i dać sobie czas. To, co ja bardzo często doradzam na swoich treningach z asertywności, żeby osoby, które dopiero zaczynają i zostały zaskoczone czasami jakąś sytuacją, ja sama z tego korzystam, żeby dały sobie tak zwany czas dla drużyny. Czyli jeżeli na przykład ja bym usłyszała taki komunikat i bym jeszcze nie była po asertywności żadnym szkoleniu i jedyne, co by mi mogło przyjść na myśl, to jakiś taki wybuch po prostu, po którym zacznie się totalna awantura.
Jak możesz tak do mnie mówić? Nie kochasz.
Albo ty, i tak dalej.
Ty taki owaki.
Tak, ty taki owaki. Jak ciebie to nie interesuje, to mnie to też nie interesuje. I w ogóle,
więc żegnaj.
Tak. Wynocha, więc no, żeby nie pójść w tym kierunku i właśnie zastanowić się, co ja teraz czuję i co się właściwie dzieje, to ja bym powiedziała: wiesz co, jestem zszokowana właściwie tym, co od ciebie usłyszałam, potrzebuję chwili, żeby się zastanowić, co ci odpowiedzieć, wrócę do ciebie później. I poszłabym po prostu i zastanowiła się, i cały czas teraz też również z tego korzystam, ponieważ pomimo tego, że jestem trenerem asertywności, to wciąż jednak oczywiście mam swoje emocje, mam swoje uczucia. Są sytuacje, które mnie zaskakują, w których ktoś albo mnie prosi o coś, co by mi na myśl nie przyszło, że mogę dostać taką propozycję, i to jest takie zaskakujące, że potrzebuję to przemyśleć i nie chcę pod wpływem gdzieś tam jakichś emocji albo takiej presji, w którą ktoś na mnie wywiera, podjąć decyzji, która nie jest zgodna ze mną. Potrzebuję kontaktować się ze swoimi emocjami, zastanowić się, i wtedy mówię, że słuchaj, czuję się zaskoczona tym pytaniem, potrzebuję to przemyśleć, wrócę do ciebie za godzinę, jeżeli dla mnie to jest możliwe, żeby za godzinę wrócić. Jeżeli nie, to mówię: potrzebuję się z tym przespać, wrócę z tym do ciebie jutro. I daję sobie prawo do tego, żeby podjąć tą decyzję.
I później odroczyć reakcję.
Tak. I też tej osobie daję prawo do tego, żeby zapytała. Nawet jeżeli ja się czuję zaskoczona, to nie mówię, ty mnie zaskoczyłaś, jak śmiałaś mnie zaskoczyć, tylko mówię, ja się czuję zaskoczona, ja potrzebuję czasu. Ta osoba miała prawo zadać to pytanie, złożyć tę propozycję, ja teraz potrzebuję czasu, żeby się nad tym zastanowić. I tym osobom, które bardzo często zgadzają się na coś, na co później żałują, że się zgodziły. Mnóstwo osób, jak pytam na szkoleniu, kto z Was zgadza się i później żałuje, 90% sali podnosi rękę. Ja mówię, a kto jest potem jeszcze zły na tych, że śmieli poprosić? I ci ludzie podnoszą rękę, bo nie dość, że się zgodzili, to już są wściekli, że ktoś śmiał poprosić. A przecież miał prawo poprosić i tylko po naszej stronie jest to, żeby dać sobie szansę na zastanowienie się i taką odpowiedź, która płynie od nas, z wnętrza.
Kamila Rowińska, coach, trener. Za chwilę ostatnia odsłona naszej rozmowy o asertywności, ale wcześniej piosenka. A ja dziś o asertywności rozmawiam z Kamilą Rowińską, która napisała książkę Kobieta asertywna.
W swojej książce dużo pani pisze o tym, jak ważne są komunikaty typu ja, a nie komunikaty, których najczęściej używamy w trudnych sytuacjach, typu ty, czyli ty takie owaki, to ty mnie ranisz, ty jesteś oszustem, ty się spóźniasz, ty mnie nie szanujesz, zamiast czuję się zraniona, źle się czuję, kiedy tak się zachowujesz, boli mnie, kiedy nie liczysz się z moimi uczuciami i tak dalej, i tak dalej. To też warto to podkreślać. Mówmy o swoich uczuciach, a nie przerzucajmy odpowiedzialność za sytuację na tego strasznego ciemiężyciela, nie wiem, kata i tego, który jest przyczyną wszelkiego zła.
Tak, tak, tak. Dokładnie ten komunikat ja i komunikat ty. Szalenie ważna sytuacja właśnie, żeby pozostać, ja to mówię, po swojej stronie trawnika. I zawsze porównuję asertywność w takiej sytuacji, że my mamy swój domek i swój trawnik, wokół którego budujemy ogrodzenie i wyznaczamy miejsce, gdzie jest furtka. I to my wyznaczamy tę furtkę. I tak samo nasi sąsiedzi, oni również mają swoje trawniki, swoje ogrodzenia i swoje furtki tam, gdzie oni by chcieli. I czasami tym furtką, to jest taka metafora do wszystkiego. Jeden chce mieć firanki w domu, drugi chce mieć rolety, trzeci nie chce mieć nic i ma do tego prawo. To, co mnie zawsze tak zastanawia, jak się kobiety tak ocenia i mężczyzn, że jak kobieta w wieku 40 lat robi coś tam, to czasami niektórzy mówią, że jak ona śmie, jak w ogóle w tym wieku kobiecie nie wypada i tak dalej. I tak dalej. Wtedy wchodzimy już na jej trawnik, bo przecież to jest ona, to jest jej ciało, to nie wiem, jest jej ubranie albo jej sprawa,
jej
co ona robi.
Życia.
Tak, jej sposób życia, który wybrała. I jednocześnie nie dając prawa tej osobie na to, aby ona żyła tak, jak chce, podświadomie też sobie nie dajemy później prawa do tego, aby realizować to, co my byśmy chcieli, bo wiemy, że potrzebujemy no, spełniać jakieś po prostu normy, albo boimy się bardzo oceny. Masa osób przychodzi do mnie, które się boją się oceny, boją się tego, co inni powiedzą i mówię, że, bo ja się tego boję tak jakoś stosunkowo mniej, jak tak z nimi rozmawiam i ja mówię, no dobrze, ale czy ty myślisz, że inni ludzie mają w ogóle czas na to, żeby tak myśleć strasznie o tobie i rozmyślać? Przecież ludzie są zajęci sobą, a nie tym, czy ty teraz poszłaś do pracy, czy ci przyjęli, czy cię nie przyjęli, czy tam coś ci się powiodło, czy nie powiodło. Myślisz, że ktoś ma czas, żeby to w ogóle analizować? I ona mówi, tak, bo ja analizuję. I ja mówię, ale co, cudze życie? I ona mówi, tak, tak, ja analizuję życie wszystkich moich znajomych. I ja mówię, może dlatego, że ja nie analizuję, to tak bardzo się nie koncentruję też na tym, co sobie ktoś pomyśli, bo myślę sobie, że oni sobie nie mają, że tak powiem, czasu na to, żeby myśleć o mnie.
Czy ludziom, którzy umieją zachowywać się asertywnie, posiedli tę sztukę, bo to jest rodzaj sztuki, umiejętność komunikacji asertywnej, lepiej, łatwiej, pełniej, radośniej żyje się?
Mam wrażenie, że to są ludzie, którzy są zdrowsi wewnętrznie i żyją w takim poczuciu szacunku do samego siebie i do innych. Mnie się asertywność bardzo mocno kojarzy z szacunkiem. Szacunkiem do swoich wartości, do tego, co jest dla mnie ważne, do moich uczuć, do moich gdzieś granic, potrzeb, ale jednocześnie z ogromnym szacunkiem do potrzeb innych ludzi, do tego, czego oni potrzebują, co może być nie takie jak ja, nie takie jak ja bym chciała, tego, jak oni by chcieli żyć, jak oni by chcieli realizować swój potencjał, nawet jeżeli to są moje dzieci. I trzeba dużo takiego wewnętrznego chyba spokoju w sobie i takiego poczucia, wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Nawet jeżeli wszyscy ludzie nie spełniają moich po prostu oczekiwań i nie żyją tak, jak ja uważam, że powinni, to jest w porządku, a ja też jestem w porządku, żyjąc tak jak ja chcę. Na pewno właśnie ten szacunek i takie zdrowie psychiczne, to są dwie rzeczy, które mi przychodzą na myśl, kiedy myślę o asertywności, takie poczucie w zgodzie. I czasami ktoś się mnie pyta, Kamila, skąd ja będę wiedzieć, że ja się zachowałam asertywnie? I mówię, czasami jest tak, jak ja tak mam, że jak ja się zachowam asertywnie, to czasami nie czuję się zbyt dobrze, bo na przykład kosztowało mnie to dużo emocji, potrzebowałam powiedzieć coś trudnego. I nie wiem, albo rodzice mnie wychowali, że tak się nie robi, albo ktoś mi powiedział, że tak nie powinnam. I kosztowało mnie to dużo, dużo wysiłku.
Albo musiała pani odmówić.
Tak, albo musiałam odmówić, coś było niedobre, niekomfortowe, czy odbyć w ogóle trudną rozmowę. I kiedy ją skończę i wiem, że zachowałam się w niej asertywnie, to mam taki poczucie szacunku do siebie. Wiem, że była trudna, ale siebie szanuję. Gdybym zachowała się w sposób taki agresywny, to mam wtedy poczucie wygranej, ale może mi towarzyszyć niesmak. Taki, że kurczę, dobra, no może stanęło na moim, ale czy to na pewno było dobrze zrobione? No kurczę, może nie.
Znowu tak? Trochę siłowo, przemocowo,
tak,
prawda?
Tak, tak, może byłam zbyt inwazyjna, może to nie powinno tak być. Jednak pojawiają się takie małe wyrzuty sumienia, taka czkawka. U jednych się małe pojawiają, u innych żadne w ogóle.
Pani Kamilo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Kamila Rowińska, książka Kobieta asertywna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Kamila Rowińska. Rozmowę nagrałyśmy wcześniej, ale proszę Państwa, w grudniu pani Kamila będzie na żywo ze mną w studiu w audycji Nocne Rozmowy. Już teraz zapraszam. Wtedy też będziemy znów rozdawać książki Kobieta asertywna, więc na pewno warto słuchać. A tymczasem mówię Państwu do usłyszenia. Program zrealizował Stefan Kotiuk, kłaniam się Hanna Wilczyńska-Toczko i na koniec raz jeszcze Maria Peszek. Tymczasem.
Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. We śnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój. Przez sen czuję cię i śnię, że cię chcę. W nicość popłynę po czerwonym winie. W twoich dłoniach się rozpłynę. Zaciągam się tobą, choć nie palę w nocy. Przyjdź mi do pomocy. daj ogień i skręta, śnią mi się bliźnięta. Daj ogień i skręta, śnią mi się bliźnięta. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój, we śnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój, przesęczuję cię i śnieżę cię chcę. Zaciągam się tobą, chociaż nie palę, chociaż nie palę wcale. W nicość popłynę po czerwonym winie, w twoich dłoniach się rozpłynę. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój, we śnie na jawie, spotkajmy się na kawie. Miły mój, ty zawsze przy mnie stój, przesęczuję cię i śnieżę cię chcę.
W moim ciele lawa, w moim ciele lawa.